Co byś zrobił, gdybyś podczas spaceru kosmicznego nagle zaczął tonąć? Brzmi dość absurdalnie, no bo przecież w kosmosie nie ma ani rzek, ani jezior, no i generalnie o zwykłą wodę w stanie ciekłym też jest dosyć trudno. Mimo to jeden z astronautów musiał stoczyć przerażającą walkę o każdy oddech, kiedy jego własny skafander zamienił się w śmiertelną pułapkę. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej jednej z najbardziej mrożących krew w żyłach awarii w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zobaczymy, jak rutynowa misja przerodziła się w walkę z czasem i zjawiskami, które na Ziemi uważamy za całkowicie niegroźne. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Wszystko zaczęło się spokojnie. Podczas spaceru kosmicznego poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną w lipcu 2013 roku włoski astronauta Luca Parmitano realizował swoje zadania w otwartej przestrzeni kosmicznej, kiedy nagle poczuł dziwne uczucie wilgoci na karku. Początkowo sytuacja nie wydawała się alarmująca. No, czujniki i skafandra nie zasygnalizowały awarii i nie uruchomiły alarmu i żadnych ostrzeżeń. W pierwszym momencie Luca pomyślał, że to po prostu niegroźny wyciek z zasobnika z wodą do picia, z którego astronauci korzystają podczas wielogodzinnych spacerów. Niestety problem był dużo poważniejszy niż początkowo mu się wydawało. Z tyłu jego głowy zaczęła gromadzić się ciecz chłodząca z systemu regulacji termicznej skafandra. Na Ziemi nie byłoby to wielkim problemem, ale na wysokości 400 km i przy prędkości ponad 27,5 tysiąca km na godzinę największym wrogiem Luki był stan nieważkości. W takim środowisku ciecze tracą swoje ziemskie właściwości. Woda nie spływa w dół pod wpływem grawitacji, ponieważ nie ma jednoznacznego kierunku, który określilibyśmy w dół. Zamiast tego zaczyna szukać stabilnego stanu poprzez przyleganie do najbliższych powierzchni. I właśnie to zjawisko stało się śmiertelnym zagrożeniem dla włoskiego astronauty. Wyciekający płyn chłodzący nie spłynął po plecach na dno skafandra, tylko zaczął oblepiać głowę astronauty, a im więcej wody wyciekało, tym więcej powierzchni zaczynała ona oblepiać. I w tym momencie do głosu doszło kolejne pojęcie naukowe, czyli napięcie powierzchniowe. Jest to zjawisko fizyczne występujące na styku faz, wynikające z faktu, że cząsteczki na powierzchni cieczy są silniej przyciągane przez cząsteczki wewnątrz jej objętości niż przez cząsteczki otaczającego gazu. Czyli to trochę tak, jakbyśmy na powierzchni wody rozciągnęli elastyczną błonę. Jeśli kiedykolwiek byliście nad jeziorem, to na pewno mieliście okazję oglądać to zjawisko w akcji, bo zapewne natknęliście się na nartnika. To owad, który potrafi biegać po powierzchni stawu, ponieważ jego ciężar nie jest w stanie przerwać tej molekularnej siatki wody. W kosmosie przy braku dominującej grawitacji napięcie powierzchniowe staje się siłą nadrzędną. Sprawiło ono, że woda uformowała wokół twarzy Luki zwartą strukturę, przypominającą szczelnie przylegającą foliową torbę, która z każdym ruchem zmieniała pozycję i groziła ostatecznie odcięciem mu dostępu do tlenu. Sytuację mocno pogorszyło inne, bliźniacze zjawisko, jakim jest kohezja, ściśle powiązana z napięciem powierzchniowym. Kohezja, nazywana inaczej spójnością, to wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji pod wpływem sił międzycząsteczkowych. Na Ziemi widzimy to, gdy dwie małe krople wody na szybie łączą się w jedną większą. Wewnątrz kasku Luki zmuszała ona mikroskopijne cząsteczki wyciekającego płynu do ciągłego łączenia się w coraz większe, rosnące skupiska cieczy. I ta gigantyczna kropla wędrowała po wewnętrznej stronie hełmu i po skórze astronauty, konsekwentnie zalewając kolejne narządy zmysłów. W krótkim czasie płyn chłodzący przemieścił się z tyłu głowy do przodu, całkowicie zakrywając oczy, nos oraz uszy Luki, co w praktyce odcięło go od jakichkolwiek bodźców zewnętrznych. Astronauta próbował ratować się w sposób, który na Ziemi wydaje się, jakby nie patrzeć, całkowicie naturalny, czyli zaczął w hełmie potrząsać głową oraz dmuchać w wodę, próbując odepchnąć ją od swoich ust i nosa. Ale był to jednak błąd, który tylko pogorszył jego sytuację, a wszystko przez zjawiska kapilarne.
Jakie?
Zjawisko kapilarne, czyli włoskowatość, to zdolność cieczy do samoistnego przepływania przez wąskie przestrzenie, nawet wbrew sile grawitacji. No i takim klasycznym przykładem jest moment, kiedy zanurzamy róg ręcznika papierowego w wodzie. Ciecz natychmiast zaczyna wspinać się do góry po mikroskopijnych włóknach. I w kasku astronauty potrząsanie głową i dmuchanie rozbiło dużą kroplę na mniejsze fragmenty, które pod wpływem sił kapilarnych wnikały w wąskie szczeliny dróg oddechowych i zaczęły podduszać Parmitano. W tym momencie spacer kosmiczny zamienił się w absolutny koszmar i walkę o przetrwanie w kompletnej ciemności. Kiedy woda dotarła do przedniej części kasku, zmieszała się ze specjalnymi środkami przeciwmgłowymi, którymi pokrywa się wizjer, czyli tak zwanymi substancjami antyfog. I chemiczna reakcja wody z tym preparatem stworzyła taki gęsty, piekący w oczy i całkowicie nieprzezroczysty żel. Luca Parmitano nie mógł dalej używać zmysłu wzroku. I co gorsza, płyn zalał też systemy łączności, co odcięło go od bazy i od drugiego astronauty, który był z nim na spacerze kosmicznym. Został sam, uwięziony wewnątrz skafandra, z twarzą pokrytą wodą, bez możliwości zobaczenia czegokolwiek i bez kontaktu z kimkolwiek. W tym momencie Luca wiedział już, że spacer kosmiczny dobiegł końca i zaczyna się de facto walka o życie. Rozpoczął się wyścig z czasem i powrót na ślepo do śluzy powietrznej Quest. Parmitano musiał wykazać się niewiarygodnym wręcz opanowaniem psychicznym, żeby nie ulec panice, która w tamtych warunkach oznaczałaby natychmiastową śmierć przez zachłyśnięcie. Nie widząc absolutnie nic, nawigował w przestrzeni kosmicznej wyłącznie za pomocą pamięci mięśniowej i dotyku, przesuwając dłonie wzdłuż stalowej liny asekuracyjnej, która łączyła go ze stacją. I teraz widzicie, dlaczego tak ważne jest cały czas w kółko ćwiczenie w basenie na powierzchni stacji orbitalnej, która jest tam odwzorowana, żeby dosłownie w takich sytuacjach pamiętać, gdzie co się znajduje. Każdy ruch musiał być precyzyjny, mimo że woda cały czas ograniczała mu dopływ powietrza do nosa, a jedynym de facto sposobem na zaczerpnięcie tlenu było bardzo ostrożne oddychanie przez usta w miejscach, gdzie ciecz akurat się nie skumulowała. Kiedy po ciągnących się w nieskończoność minutach astronauta w końcu zdołał dotrzeć do wnętrza śluzy, nie oznaczało to natychmiastowego ratunku. Luca musiał czekać wewnątrz śluzy na ponowną hermetyzację pomieszczenia, a to jest procesem trwającym dobrych kilka minut. W tym czasie wewnątrz jego skafandra zaczął atakować kolejny niewidzialny wróg, dwutlenek węgla. Podczas oddychania człowiek stale zużywa tlen, no i wydala dwutlenek węgla, co jest dla nas oczywiste. W zamkniętym środowisku skafandra kosmicznego nagromadzenie CO2 prowadzi do szybkiego zatrucia, do utraty przytomności, no i w konsekwencji do śmierci. Dlatego skafandry EMU wyposażone są w specjalne pochłaniacze, najczęściej zawierające wodorotlenek litu albo jakieś tlenki metali, które chemicznie wiążą dwutlenek węgla z powietrza. To jak filtr w masce przeciwgazowej, który oczyszcza powietrze w zamkniętej pętli. Niestety woda, która zalała kask Luki Parmitano, zaczęła przedostawać się głębiej do systemów skafandra i fizycznie zatkała te delikatne pochłaniacze. Wentylacja uległa drastycznemu osłabieniu, a poziom toksycznego gazu wewnątrz skafandra zaczął gwałtownie rosnąć, podczas gdy astronauta wciąż czekał na wyrównanie ciśnienia w śluzie. Na szczęście dzięki niesamowitej odporności psychicznej astronauty i sprawnej akcji załogi wewnątrz stacji, Luca Parmitano przeżył ten incydent. Gdy tylko ciśnienie w śluzie osiągnęło bezpieczny poziom, koledzy dosłownie zerwali z niego ciężki hełm i natychmiast przystąpili do osuszania jego twarzy z tego niebezpiecznego żelu. NASA powołała też specjalną komisję śledczą, która miała zbadać, jak doszło do tak krytycznej awarii systemu, który do tej pory uważano za niezawodny. Wyniki dochodzenia wykazały, że bezpośrednią przyczyną wycieku był zanieczyszczony separator pompy wentylatora. Malutkie drobiny zablokowały otwory odpływowe w pętli chłodzenia, a to spowodowało cofnięcie się wody i jej przedostawanie się do przewodów wentylacyjnych, którymi ostatecznie wpłynęła wprost do kasku. Inżynierowie wyciągnęli z tej lekcji wnioski, wprowadzając duże zmiany w konstrukcji skafandrów EMU. Żeby zapobiec ponownemu wystąpieniu takiej awarii, do obecnych modeli dodano dwa proste, ale genialne rozwiązania. Pierwszym z nich są specjalne rurki oddechowe, potocznie nazywane fajkami, które biegną od dolnych partii skafandra aż w okolice ust astronauty. No i jeśli woda ponownie zaleje górną część kasku, to astronauta wciąż może bezpiecznie oddychać właśnie przez te elastyczne przewody. A drugim zabezpieczeniem są specjalne wkładki chłonne o ogromnej pojemności, rodem z reklam pieluch, umieszczane z tyłu głowy, a te mają za zadanie natychmiast przechwycić i uwięzić ewentualną wilgoć, zanim ta zdąży się połączyć w niebezpieczną i dużą kroplę. Doświadczenia z walki Luca Parmitano z 2013 roku nie odeszły w zapomnienie i do dziś redefiniują to, jak podchodzimy do bezpieczeństwa w kosmosie. Awaria ta miała ogromny wpływ na projektowanie skafandrów nowej generacji, które będą wykorzystywane przez astronautów podczas nadchodzących misji księżycowych w ramach programu Artemis. Inżynierowie budujący nowe kombinezony musieli wziąć pod uwagę specyficzne mikrotopograficzne zachowanie płynów w warunkach obniżonej grawitacji, żeby wyeliminować wszelkie ryzyko powtórzenia tamtego tego scenariusza. W przestrzeni kosmicznej zagrożenie nie zawsze nadchodzi od strony spektakularnych zjawisk, takich jak promieniowanie kosmiczne czy uderzenia mikrometeoroidów. Czasami największym niebezpieczeństwem stają się siły fizyczne, które rządzą naszą rzeczywistością, takie jak napięcie powierzchniowe, kohezja czy grawitacja. Substancja, która na Ziemi jest absolutnym synonimem i warunkiem życia, po usunięciu zrównania siły grawitacji potrafi zmienić się w śmiertelną broń. A kluczem do przetrwania w tak ekstremalnym środowisku, jak zawsze, pozostaje zimna krew. To wszystko w dzisiejszym Astroshorcie, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.